Rozdział 28. Rejestra więzienne. Nazajutrz po opisanym właśnie wydarzeniu, które rozegrało się w przydrożnej karczmie między Bacarea Bellegard, mężczyzna lat około 30, odziany w chabrowy frak, nankinowe spodnie i białą kamizelkę, zdradzający zarówno swoim wyglądem, jak i mową anglosaskie pochodzenie, złożył wizytę merowi Marsylii.
Łaskawy panie, rzekł, jestem prokurentem firmy Thomson i French w Rzymie. Od 10 lat utrzymujemy ścisłe stosunki z marsylskim domem handlowym Morel i Syn. W obrotach z tą firmą zaangażowaliśmy około 100 000 franków. Zaniepokoiliśmy się tedy serio, posłyszawszy, że firmie tej grozi ruina. Pragnąc zebrać konkretniejsze dane o rzeczonym przedsiębiorstwie, przyjechałem specjalnie z Rzymu.
O ile wiem, proszę pana, już od kilku lat spadają na pana Morela dotkliwe ciosy. Stracił kolejno 5 statków i kilka razy zbankrutował, ale choć jestem jego wierzycielem, zadłużył się bowiem u mnie na jakieś 10 000 franków, nie moja to rzecz wydawać opinię o stanie jego majątku. Jeśli zapytasz mnie pan jako mera, co sądzę o panu Morelu, odpowiem, że to człowiek uczciwy aż do przesady i że dotychczas wywiązywał się ze swoich zobowiązań nienagannie. To wszystko, co mogę panu powiedzieć. Jeśli pragniesz pan dowiedzieć się więcej, zwróć się pan do pana de Beauville, inspektora więzień zamieszkującego przy ulicy de Noailles 15. Słyszałem, że ulokował on w firmie Morela 200 000 franków. Jeśli więc są rzeczywiście jakieś powody do obaw, inspektor winien być lepiej poinformowany ode mnie, bo zaangażował sumę znacznie wyższą. Anglik ocenił widać w pełni tę nadzwyczajną delikatność. Skłonił się bowiem merowi, wyszedł i skierował się pod wskazany adres. Chód miał szczególny, charakterystyczny dla synów Wielkiej Brytanii. Pan de Beauville był akurat w swoim gabinecie. Ujrzawszy gospodarza, Anglik drgnął, okazując zdziwienie. Jak gdyby spotkali się już kiedyś. Natomiast pan de Beauville był tak czymś zdesperowany, tak głęboko pochłonięty jakąś myślą nie opuszczającą go na moment, że nie dozwalał ani pamięci, ani wyobraźni zapuszczać się w krainę przeszłości. Nowo przybyły, flegmatyczny, jak wszyscy Anglicy, zadał inspektorowi to samo pytanie i w takiej samej niemal formie, które postawił merowi Marsylii.
— O, proszę pana — zawołał pan de Beauville. Pańskie obawy są aż nadto uzasadnione i masz pan przed sobą człowieka zrozpaczonego.
Ulokowałem w firmie Morel i Syn 200 000 franków. To posag mojej córki, którą zamierzałem wydać za mąż najdalej za 2 tygodnie. Należność ta miała być płatna w 2 ratach. 100 000 15 bieżącego miesiąca, a drugie 100 000 za miesiąc. Uprzedziłem pana Morela, że pragnę otrzymać te pieniądze bez opóźnienia. I wyobraź pan sobie, Morel był u mnie może z 30 minut temu i zakomunikował mi, że nie będzie w stanie zwrócić mi tej sumy, o ile faraon nie zawinie przed 15 do portu.
Wygląda na to, że pan Morel gra na zwłokę, zauważył Anglik.
Wygląda to raczej na plajtę, wykrzyknął zrozpaczony pan de Beauville. Zastanowiwszy się chwilę, Anglik zagadnął.
Słowem, ta należność budzi w panu obawy?
Uważam ją po prostu za straconą.
A ja chętnie ją przejmę.
Pan?
Tak. Chyba ze znaczną zniżką. Ale skąd? Daję 200 000 franków. Nasza firma takich interesów nie robi, dorzucił z uśmiechem. A płacisz pan gotówką.
I Anglik wyjął z kieszeni plik banknotów na sumę 2-krotnie wyższą od tej, która w panu de Beauville budziła takie obawy. Radość przemknęła po obliczu inspektora. Opanowując się jednak, rzekł:
muszę pana uprzedzić, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie odzyskasz i 6% tej sumy.
Nie moja to sprawa, odparł Anglik.
To rzecz firmy Thomson i French, w imieniu której działam.
Może spodziewa się ona jakiejś korzyści, przyspieszając ruinę konkurencyjnej firmy. Wiem tylko jedno. Jestem gotów wypłacić panu tę sumę, o ile dokonasz pan przeniesienia. Ale poproszę też o faktorne.
Oczywiście, proszę pana, to się samo przez się rozumie,
zawołał pan de Beauville.
Wynosi ono zazwyczaj 1,5%. Chcesz pan 2, 3, 5, a może więcej? Mówże.
Drogi panie, roześmiał się Anglik, takich interesów nie robimy, ani ja, ani moja firma.
Nie, proszę pana, mówiąc o faktornym, zupełnie co innego miałem na myśli.
Mów pan, słucham.
Jesteś pan inspektorem więzi?
Tak, przeszło 14 lat.
To w pańskich rękach znajdują się rejestra więzienne?
Oczywiście.
Czy w rejestrach tych można znaleźć jakieś adnotacje dotyczące poszczególnych więźniów?
Każdy więzień ma swoje akta.
Owóż, proszę pana, wychowywał mnie w Rzymie pewien ubogi ksiądz, który zniknął raptem, dowiedziawszy się później, że więziono go w If. Chciałbym poznać szczegóły jego śmierci.
Jakże on się zwał?
Faria.
Ach, pamiętam go doskonale, wykrzyknął pan de Beauville. To był wariat.
Podobno.
Ależ na pewno. Możliwe. A jakiż to był rodzaj szaleństwa?
Twierdził, że wie o istnieniu ogromnego skarbu i ofiarowywał rządowi szalone sumy w zamian za wolność.
Biedaczysko. No i zmarło mu się?
Tak, proszę pana, jakieś 1,5 roku temu, chyba w lutym.
Masz pan wyborną pamięć, skoro tak łatwo przypomniałeś sobie tę datę.
Zapamiętałem ten szczegół, bo śmierci biedaka towarzyszył pewien dziwny przypadek.
Czy możesz mnie pan o nim poinformować?
Zagadnął Anglik. A bystrego obserwatora zdumiałoby zaciekawienie, malujące się teraz na tym flegmatycznym obliczu.
Ależ oczywiście, drogi panie, loch, gdzie mieszkał ksiądz, był oddalony o jakie 50 stóp od celi agenta napoleońskiego. Jednego z tych, co w roku 1815 przyczynili się do powrotu uzurpatora. Więzień ten był zdecydowany na wszystko i nad wyraz niebezpieczny.
Doprawdy? Wtrącił Anglik.
O tak, zapewnił pan de Beauville. W roku 1816, a może 17, zetknąłem się z nim nawet osobiście. Schodziło się do jego lochu z pikietą żołnierzy. Człowiek ten wywarł na mnie głębokie wrażenie. Nigdy chyba nie zapomnę jego twarzy.
Po licach Anglika przemknął uśmiech.
Powiadasz pan, podjął, że lochy oddalone były od siebie o 50 stóp, ale zdaje się, że u Dantes... To ten niebezpieczny człowiek nazywał się Edmund Dantes. Owóż Dantes wytrzasnął skądś narzędzia. Albo sam je zmajstrował, bo wykryto podkop, dzięki któremu więźniowie odwiedzali się wzajem.
Więźniowie zamierzali pewnie uciec i dlatego wykopali podkop.
Rzecz jasna, ale szczęście im nie dopisało, bo Faria dostał ataku kataleptycznego i zmarł.
Sądzę, że to zniweczyło wszelkie próby ucieczki.
Zmarłemu było już wszystko jedno, ale żywy nie dał za wygraną. Przeciwnie, uznał tę okoliczność za sprzyjającą jego planom. Mniemał zapewne, że więźniów zmarłych w twierdzy grzebano na zwyczajnym cmentarzu. Przeniósł więc trupa do swojej celi, sam zajął jego miejsce w worku i czekał na pochówek.
To ryzykowny krok, znamionujący niejako odwagę.
Przecież mówiłem panu, że był to człowiek prawdziwie niebezpieczny. Szczęściem
sam uspokoił obawy, jakimi przejmował rząd.
A to jakim sposobem? Nie pojmujesz pan?
Nie.
W twierdzy If nie ma cmentarza. Zmarłych rzuca się po prostu w morze, przywiązawszy im uprzednio do stóp 36-funtowy pocisk.
Cóż wtedy?
Zagadnął tempo Anglik.
Wtedy przywiązano mu do stóp 36-funtowy pocisk i rzucono go w morze.
Niepodobna, zakrzyknął Anglik. Tak się stało. Wyobrażam sobie zdumienie tego uciekiniera, kiedy połapał się, że rzucono go w morze. Chciałbym widzieć wtedy jego minę.
Nie byłoby to łatwe.
Piej to fraszka, zażartował pan de Beauville, gdyż odzyskawszy 200 000 franków, odzyskał i dobry humor. I tak wyobrażam ją sobie. I parsknął śmiechem.
Ja też, dorzucił Anglik.
I również się roześmiał, ale tak jak śmieją się Anglicy, półgębkiem.